pora rozpocząć rozmowę z Arturem Majerem, który szukał szczęścia w przestępczości, narkotykach i okultyzmie, a znalazł zupełnie gdzie indziej.
Pokój dobro, witam serdecznie.
Jak to, jak ten fakt, że ty jako roczne dziecko utraciłeś swojego ojca, wpłynęło na twoje późniejsze życie? Jakie to miało znaczenie dla ciebie?
Bardzo, bardzo duże, bo stracić ojca w takim, powiedzmy, wczesnym wieku zburzyło całą, powiedzmy, taką historię, która była zaplanowana na przykład przez moją mamę. Ja odczułem utratę ojca, można powiedzieć, w tym takim przedszkolnym czasie, bo już odczuwałem takie jakby odrzucenie. Trudno mi określić jest, czy byłem kochany przez ojczyma, bo zaraz po śmierci mojego taty moja mama wyszła za mąż powtórnie i był ten ojciec zastępczy. Nie wiem, czy wychowanie, czy charakter osobowy nie pozwalał okazywać mu tej miłości. Ciężko mi było pogodzić się, że jako dziecko, nie mając ojca, a ten człowiek był tym drugim ojcem, nie czułem jego ciepła ojcowskiego. I brak tej miłości bardzo mocno stawił wielki mur koło mnie.
Mhm. Mówi się też, że ojciec nadaje tożsamość taką męską dziecku. Też przekazuje pewne wzorce.
Tak, tak, zgadza się. Tych wzorców ja jako chłopak nie mogłem odnaleźć, bo ja pragnąłem zajmować się różnymi sprawami. Gdzieś tam lubiłem czytać komiksy, oglądać je. Ja wchodziłem w te komiksy, w te książki i znajdowałem się w miejscu, w którym był ten przykładowy bohater. I żyłem taką jakby tą bajką. Oglądałem dużo filmów, wchodziłem w te filmy. Ale ojciec, ten ojciec mój jakoś tego nie rozumiał. Myślał, że będę takim chłopakiem, jak on był wychowany. No to się kłóciło. No i były te sprzeczki.
Być może wchodzenie takie w komiksy, w filmy, może to był taki ucieczkowy raj, tylko próba szukania czegoś lepszego niż to życie, które jest realne.
Ja wiem, czy to był taki raj, ucieczka. Nie, ja wychowywałem się na komiksach, na Kajko i Kokosz, na Tytus, Romek i Atomek. Nie było wtedy takiej, powiedzmy, rozpasania złymi treściami, jak jest teraz. To mi się podobało. Podobało mi się właśnie takie wchodzenie w to. Każdy to na różny sposób odbiera. No ja może dostałem taki dar jakby kontemplacji, wchodzenia w to, a jeszcze o tym nie wiedziałem.
Co myślałeś o Bogu w dzieciństwie?
Był taki jakby takie dotknięcie, jak byłem małym dzieckiem. Poczułem w sercu, że Bóg pragnie, bym służył mu przy ołtarzu. A akurat mieszkałem bardzo blisko kościoła, przez drogę przechodziłem i mogłem w tym kościele już być. I jako mały chłopiec zacząłem systematycznie służyć do mszy. I to było takie duże pragnienie, mocne pragnienie. I w tym kościele bardzo odczuwałem obecność Bożą, taki pokój, który gdzieś mnie zalewał. Te obrazy, które widziałem przed sobą, obok siebie, drogę krzyżową, w którą wchodziłem, myślałem, jak te osoby, które towarzyszyły Jezusowi, jak tam Jezus to wszystko przeżywał. Takie kontemplowanie. Ale później gdzieś to życie pociągnęło mnie w inną stronę. I ten dar, który myślę, że to było takie zawołanie do kapłaństwa, no jego nie wykorzystałem.
Mhm. W tym świadectwie na Salwę TV mówisz, że później przeklinałeś Boga. Nie wierzyłeś w Niego, ale przeklinałeś
Tak, wyzywałem go. Wyzywałem go, przeklinałem go. Bo to wszystko, co gdzieś prosiłem jego, stawało się nierealne. Nie był takim realnym Bogiem, który spełnia prośby dziecka. Wszystko gdzieś mi się waliło, ten kontakt z moim ojczymem był zły, a wyobrażałem sobie, że jeżeli jest się dzieckiem Bożym, to Bóg wszystko daje, opiekuje się tym swoim dzieckiem i nie zsyła na niego takich jakichś różnych wydarzeń, które gdzieś go tam dręczą, dobijają, takie odrzucenie.
A teraz co o takim myśleniu myślisz właśnie, jak to, które przed chwilą zaprezentowałeś?
Co to o tym myślę? Bardzo egoistyczne takie myślenie, takie słabostkowe. Ponieważ patrząc na te doświadczenie z tych wielu, wielu lat, Bóg doświadcza tych, których kocha. I to, co daje, to jest nasz krzyż, który otrzymaliśmy. I patrząc na ten krzyż, patrząc na to wszystko, co ja otrzymałem w tym moim ojczymie, w tych doświadczeniach, to było tak jakby wypalanie. Ale nikt mi tego nie mógł przekazać, nikt mi nie mógł tego jakoś nakreślić i powiedzieć: słuchaj, Artur, to jest tak, tak i tak. Modlitwa, która była za dziecka, Kościół, Bóg, no to była modlitwa. To przekazano mi, nauczono mnie modlitwy, modlić się. W kościołach też i za bardzo w tym kościele, w którym ja gdzieś tam byłem, no kapłan to wszystko gdzieś tak na swój sposób przekazywał tą wiarę. Ja tego nie mogłem odnaleźć tego Boga, który umarł, zmartwychwstał i żyje między nami. Przybili faceta do krzyża, umarł i po chłopie. Tak jak to ująłem w świadectwie w telewizji.
Kiedy już byłeś trochę starszy, to zacząłeś uprawiać sztuki walki.
Tak. Moja fascynacja. Rozkochałem się w tym. Zaszczepił ten sport mój kuzyn Arek w moim sercu. Wtedy nie było za bardzo idoli. Dla mnie największym idolem był Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Bolo, Young, Jackie Chan. To byli dla mnie faceci, którzy swoją taką zawziętością i chęcią zdobywania takich doświadczeń w doskonaleniu swojego ciała byli mistrzami. I chciałem być takim jednym mistrzem i ten swój sport rozwijać.
Ile to trwało?
Trwało to od 8 klasy do szkoły średniej, do momentu, gdy mnie zatrzymano i zostałem zamkniętym w więzieniu. To było około 4-5 lat.
Też chyba twój ojciec niezbyt pozytywnie postrzegał trenowanie przez ciebie karaty.
Tak, tak, tak. On naprawdę tego nie mógł strawić. Dla niego sporty walki, sport nie przynosiły żadnego pieniądza i przez to się kłóciliśmy i każdego dnia była o to kłótnia do momentu, kiedy zapadła decydująca już kropka na i.
A tą kropką na i co było?
Zerwał ze ściany wszystkich moich idoli sportów walki i stwierdziłem, że jeżeli nie chcą, abym zajmował się sportem jako chłopak, który uczy się i trenuje. Nie paliłem tych papierosów, nie piłem alkoholu. Oni powiedzieli mi, konkretnie ojciec, że nie. No to wtedy powiedziałem, że jeżeli nie sport, nie nauka, no to ja wam pokażę. I wtedy się zbuntowałem. 180 stopni.
Teraz takie pytanie do ciebie. Czy będąc przestępcą byłeś szczęśliwy?
Zależy pod jakim względem szczęście. szczęście, że miałem pieniądze, miałem wszystko, miałem samochód, mieszkanie, złota, kilogramy na sobie, na wszystko miałem było stać. To było szczęście, ale brakowało mi miłości. Ja tej miłości nie mogłem kupić za te pieniądze, które miałem. Przychodziły momenty, w których była taka jakby zatrzymanie Święta Bożego Narodzenia, jakaś spotkanie rodzinne, takie wyciszenie. Ja uciekałem z tych miejsc, bo brakowało mi miłości. Czyli tej miłości nigdy nie otrzymałem. Może starano się tą miłość mi przekazać, ale ta miłość była dla mnie czymś innym. I to jest właśnie to.
A co ci dawały narkotyki? Czy to też była jakaś taka próba wypełnienia jakiejś pustki w sobie?
Tak, to teraz patrząc z perspektywy doświadczeń, narkotyki wypełniały mi na moment ten taki jakby pokój, dawały mi taki pokój, taką euforię, zadowolenia. Tak odpływałem i czułem się dobrze, można tak powiedzieć, dobrze, taki jakby na chmurach. Ale to było tylko chwilowe. Chwilowe takie dodanie tego, czego mi brakowało.
Po jakimś czasie trafiłeś do więzienia. Zanim zapytam, czy tam miałeś jakiś taki moment refleksji nad swoim życiem, jeszcze może wcześniej wyjaśnij, jaki właściwie był wyrok, co właściwie było przyczyną tego, że znalazłeś się w więzieniu.
W więzieniu znalazłem się za moje błędy. Po buncie, który gdzieś tam wynikł tej walki między ojczymem a mną, stwierdziłem, że będę gangsterem. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy ściągać samochody z zagranicy, których w rzeczywistości nie ściągaliśmy. No i narobiłem takiego wielkiego bigosu i trafiłem do tego więzienia. W tym więzieniu można powiedzieć, byłem 3 razy z tym recydywistą, a refleksję za 3 razem miałem. Bo te pierwsze takie doświadczenia więzienia, one były planem, który ja sobie w głowie ułożyłem.
Też chyba tam w więzieniu zacząłeś interesować się okultyzmem. Poznałeś ludzi, którzy czytali takie rzeczy.
Tak, tak. Akurat był jeden człowiek, który zajmował się astrologią. Drugi człowiek, który kładł tarota, miał księgę czarów. To mnie jakoś zafascynowało. Siedzieliśmy razem pod celą. Ja czytałem tą księgę czarów. Ten człowiek mi wszystko tłumaczył, opowiadał mi, jakie można mieć moce, jakie można mieć siły. Układał mi karty, wróżył mi. Ja trenowałem na górnym koju wyłączanie lamp z swoją siłą woli. Udawało mi się to. Później wychodząc też z zakładu karnego, te lampy dziwnym takim trafem gasły same. Drugi człowiek, który przepowiedział mi moją, powiedzmy, przyszłość, wyjście, które się sprawdziło, mnie to fascynowało. Fascynowała mnie taka właśnie ciemna strona mocy.
Czy pod tym nie kryje się pragnienie władzy? Pragnienie jakiegoś manipulowania, dzierżenia, posiadania władzy nad rzeczywistością, nad ludźmi?
Tak, 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 oczywiście. Ale gdy Boga nie ma w sercu, to wchodzą demony. Ja z tymi demonami bardzo dobrze jakoś tam współdziałałem. One przeze mnie współdziałały i szkodziły. Właśnie nie przejmowałem człowiekiem, nie przejmowałem się drugim człowiekiem, który mógł mi pomóc albo mógł mi zaszkodzić. Jeżeli chciał mi zaszkodzić, no to robiłem swoje, czyli to, co umiałem. Czarowałem, mówiłem słowa z wiarą, które no, niszczyły człowieka.
Kiedy wyszedłeś na wolność, problemy ciebie nie opuściły. Pewnego dnia zawołałeś, jeżeli jesteś Boże, to mi pomóż. Co ci skłoniło do takiego zawołania?
Bezradność. Bezradność w tych moich wyborach, które zawsze na samym końcu były złymi wyborami. Tak jak mówiłem wcześniej, miałem wszystko. Pieniądze, samochód. Po wyjściu z zakładu karnego postanowiłem sobie zmienić życie. Otworzyłem firmę brukarską, przyjąłem ludzi. To wszystko jakoś tak fajnie napędzało ten motor. Ale nie dawało tego jakby zadowolenia.
Nie wypełniało takiej pustki pewnie, no bo tak, bo wcześniej byłeś przestępcą, sprowadzaliście, znaczy nie sprowadzaliście nawet tych samochodów, tylko mówiliście, że sprowadzicie, tak, braliście pieniądze jakby na zaliczkę. Mhm. Trafiłeś do więzienia, byłeś w jakiejś tam grupie przestępczej, w więzieniu zainteresowałeś się okultyzmem, więc wcześniej te sztuki walki, ciągle jakieś takie poszukiwanie, próba jakiegoś wypełnienia jakiejś pustki, próba nadania chyba sobie wartości. I to wszystko się nie sprawdziło jakby, tak? Rozumiem, że to spaliło na panewce. To wciąż nie dawało szczęścia, wciąż nie wypełniało pustki w tobie.
Tak, tak. Wszystko, za co się brałem, no to później padało w gruzy. Ja non-toper szukałem czegoś nowego i wspinałem się na te swoje plany i znowu spadałem. I zawołałem w tej bezradności do Boga. Mówię, no tak, jeżeli On naprawdę jest, jeżeli On istnieje, no to niech mi pomoże. I to był taki krzyk wołającego już z dna otchłani. Bo ja byłem skończony psychicznie, nie chciało mi się żyć. Narkotyki to tylko był już taki gwóźdź do trumny, bo tych narkotyków brałem bardzo dużo i te stany już, w których gdzieś tam byłem, były no złymi stanami. Przychodziły do mnie demony, które wyciągały mnie z łóżka za nogę. Byłem wyrywany z ciała fizycznego nad sufit. Duchowo widziałem to wszystko. Coś mnie dusiło. Ja mówię, że coś jest nie tak. I alkohol, zapijanie to alkoholem, palenie marihuany, to było gdzieś tam wiązane. Nie radziłem sobie z tym takim odrzuceniem, samotnością. I wtedy zawołałem: jeżeli jesteś, to mi pomóż. I to był właśnie ten taki moment bezradności i stanięcia w prawdzie.
I co? Jak Bóg odpowiedział na to?
Co było niesamowitego. Niesamowitego. 2014 rok. Niedziela. Czerwiec. Dzień wcześniej. Konkretna impreza, jak zawsze. Alkohol, narkotyki, zabawa. Budzę się z ogromnym pragnieniem na łóżku pójście do kościoła. Ale to było takie ogromne pragnienie pójście do kościoła, jakby tam nie wiadomo, co miało się wydarzyć. Bo 5 minut. Ja byłem już ubrany od góry do dołu i schodziłem już do kościoła. Do kościoła akurat miałem około 50 metrów, bo mieszkałem teraz przy kościele w Głogowie. I patrzyłem się w te wszystkie szyby sklepów i pytałem się sam siebie: Artur, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? I poszedłem do kościoła. I w tym kościele zaczęło się dziać. Odczuwałem tam wielką miłość w tym byciu tam, w tym budynku. Bóg pokazał mi przez 5 dni, jak bardzo mocno pragniemy był w tym kościele. Kupiłem sobie różaniec. Zamówiłem krzyż taki dosyć duży na ścianę. Kupiłem sobie ogromny obraz Jezusa Miłosiernego i modlitwa codzienna. Po parę godzin siedziałem w kościele. Jedna msza, druga msza. I ja jakbym napełniałem się tą miłością. patrzyłem na kobiety, które siedziały w pierwszych ławkach w kościele. Kiedyś je obrażałem, mówiłem, że to moje chorowe babcie. One modliły się na różańcu. I ja w głowie miałem, że one znają Boga. I chciałem też poznać Boga właśnie przez różaniec. 5 dni to trwało takie potężne pragnienie. Na 5. dzień, to był akurat pierwszy piątek miesiąca, usłyszałem w sercu głos. To jest twój czas, to jest twoja chwila. Idź do spowiedzi. I w pewnym momencie z zakrystii wyszedł kapłan o niesamowitej, przyjemnej, patrząc na niego twarzy. Wiedziałem, że to jest on. I po skosie do konfesjonału wszedłem między ławkami. Nie patrzyłem, czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Ja szedłem 30 lat oddać Chrystusowi, zwierzyć się z moich grzechów. I to było niesamowite doświadczenie. Takie doświadczenie, które zapisało się w moim sercu na całe życie. W konfesjonale doznałem niesamowitej miłości. Miłości Chrystusa, który mnie uwolnił z ciężaru, który ciągnął za sobą latami. To były wielkie tony grzechów. Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. A Chrystus w jednym momencie odczepił te wszystkie wagony. Stanąłem przy tym konfesjonale wolny. Wolny bez tego ciężaru.
Mhm. A ile się spowiada po 30 latach niechodzenia do spowiedzi?
To było doświadczenie dla mnie niesamowite, doświadczenie dla kapłana. Kapłan, który siedział bokiem w tym konfesjonale, jak usłyszał te największe armaty, jakie ja wyrzuciłem, jak to się mówi, na blat, obrócił się już, patrzył na mnie twarzą w twarz i powiedział mi: ale żeś nawywijał. Ja mówię: no nawijałem. Widziałem w jego oczach przerażenie, a także radość. Radość, że to, co gdzieś tam zaginęło, przyszło z powrotem do Chrystusa się pojednać. A dla mnie było doświadczeniem niesamowitego miłosierdzia. Ja nigdy w życiu nie wiedziałem, że w konfesjonale może zadzieć się taka ulga. Ulga duchowa i cielesna. Ja byłem nowym człowiekiem. Wielka radość, niesamowity pokój. I doświadczenie tego, że Chrystus przebaczył mi moje plugastwa. To, co ukrywałem w sercu przez 30 lat. Z czym się wstydziłem iść do Niego i powiedzieć Mu, że no nie wyszło mi. Że robiłem to, tamto, to. Ukrywałem się z tym i wstydziłem się do Niego przyjść. On takim jakby stryknięciem powiedział: wybaczam Ci. To było przepiękne.
Ten ksiądz, u którego się spowiadałeś, też jeszcze coś ci podarował, pewną płytę.
Tak, to był drugi ksiądz, bo kapłan, który w pierwszy piątek miesiąca udzielił mi rozgrzeszenia, jako pokutę otrzymałem 9 piątków miesiąca. I ja przez te cały miesiąc tak się żarliwie modliłem, że przyszedł kolejny piątek miesiąca i poszedłem już do innego kapłana. Mojego, można powiedzieć, sąsiada przez płot, który mieszka koło mnie, w miejscu, w którym się wychowywałem. I powiedział mi w konfesjonale: Artur, udzielam ci rozgrzeszenia, jest teraz wystawienie przy Najświętszego Sakramentu Serca Jezusowego, idź i oddaj to jak małe dziecko. Ja tak w sercu myślę, mówię: jak mam to wszystko oddać, jak moje dziecko? Nie wiem, jak on to mówi, ale uklększy przed Najświętszym Sakramentem, powiedziałem dosłownie jak moje dziecko: Jezu, oddaj ci całe moje życie, rób jak chcesz, zrób ze mną co tylko i wyłącznie chcesz. I kapłan po Eucharystii zawołał mnie jeszcze do zakrystii i mówi: coś ci dam. I dał mi płytę Johna Baszobory, Jezus na stadionie. I to był klucz, który otworzył mi drzwi, za którymi stał Chrystus. Ja tą płytę bardzo szybko w domu odsłuchałem, znaczy bardzo szybko dojechałem do domu i włączyłem sobie tą płytę na sprzęcie i zacząłem słuchać jej. Były konferencje. Ale pamiętam ten głos Johna Baszabory, który mówił, jeżeli jesteś w pokoju, w mieszkaniu, na polu, czy gdzie słuchasz tą płytę, uklęknij na kolana i rozłóż ręce jak Chrystus na krzyżu. I zawołaj Ducha Świętego. I wtedy znowu ja mówię, jaki Duch Święty? Kto to jest? Słyszałem gdzieś o Duchu Świętym, ale co on robi? I zawołałem pierwszy raz, przyjdź Duchu Święty. Drugi raz, przyjdź Duchu Święty. I trzeci raz, przyjdź Duchu Święty. Za trzecim razem, jak powiedziałem te słowa, zapaliłem się ogniem. Dosłownie płonąłem cały. Moje ciało się całe paliło. Ogień, który nie trawił mojego ciała, ale wypalał to, co było w środku. To było takie ogromne doświadczenie, że nie chciałem, aby się przerwało, ale chciałem, żeby narastało. Czułem te płomienie, które one żyły we mnie. One żyły całutkie. Ten płomień pochłonął mnie całego. I przez ten ogień zostałem oczyszczany. Widziałem niesamowite rzeczy, które wychodziły ze mnie. Wielką chmurę, taką czarną nade mną. I to wszystko wychodziło. Wypalało. Wypalało tą złość, te demony, które sobie zaczęły mieszkać w moim ciele. I Chrystus zrobił sprzątanie. Duch Święty.
To było jakieś takie doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, czy może czegoś jeszcze?
Myślę, że to było takie potrząśnięcie, takie wylanie Ducha Świętego, oczyszczenie tej świątyni, którą jestem, i zamieszkanie we mnie Ducha Świętego. Czyli konkretne sprzątanie. I to może tak nazwać.
A jaki był później skutek tej modlitwy?
Oto skutek był bardzo ogromny, bo ten efekt ognia, gdy ustał, przyszedł następne dotknięcie wielkiego żalu za grzechy. To było takie jakby doświadczenie tego, że zrozumiałem, że ja, Artur Mayer, swoimi grzechami przebiłem Chrystusa do krzyża. Że to ja dokonałem na nim tej egzekucji. Swoimi grzechami, swoimi złymi wyborami. Ryczałem jak dziecko. Ryczałem jak na chińskich bajkach. Łzy mi leciały dosłownie strumieniami, jakby ktoś wlewał wodę wiaderko za wiaderkiem. Teraz nawet jak mówię, to mi się nawet i głos jeszcze łamie, bo to pamiętam. I trzecim efektem było wlanie w moje serce wielkiej miłości. Ale to była miłość nie ludzka, tylko miłość ojca do syna. Nie jestem tego w stanie w skali procentów czy opisać to słowami, jak to jest miłość. Człowiek na ziemi nie jest w stanie pokazać i dać miłości swojemu dziecku tak, jaką ma miłość przygotowaną Bóg dla swoich dzieci. To się wylewało. To ja byłem w takiej euforii kochanego dziecka, że znowu ryczałem. Eksplozja miłości. Brak mi słów, żeby opisać tą miłość, jaką otrzymałem od Boga. Jaka ta miłość jest przygotowana dla każdego, kto o tą miłość poprosi. Zawoła o nią. Ja tą miłość pokazywałem ludziom, wychodziłem z domu i przyjmowałem, przyciskałem ich do swojego serca, tuliłem ich i ta miłość ich rozwalała, bo nie potrafiłem tej miłości przekazać inaczej, bo słowami tego nie można było opisać, tylko wzięcie i przytulenie do serca. I myślałem, że to jest koniec, czy koniec tego, że tu już jest full tej otrzymania tego daru takiego. Ale Bóg pokazał mi w kolejnej nocy miejsce, w którym będę. Zabrał mnie do czyśćca.
Zabrał. Którym będziesz, jeżeli się nie nawrócisz, rozumiem.
Tak, tak, ale myślę, że już wspominając i przez cały czas badając to, co Bóg mi pokazał, to ten czas nawrócenia, oczyszczenia też może być w czyśćcu. Wielu świętych żyło świętością, ale trafili do czyśćca. Pokazał mi więzienie czyśćcowe, w którym pracowałem. Pokazał mi dusze, które były zamknięte w takim jakby wykutym w skale pomieszczeniu, zamkniętym bez okien, z wielkimi drzwiami drewnianymi. A spod tych drzwi wypływała taka maź grzechu, tego oczyszczenia. Nikt tym biednym duszom nie mógł pomóc. One nie mogły nikogo prosić. Tam było... To doświadczenie tego miejsca było bardzo ciężkie dla mnie, z tego względu, że nie chciałem być w takim miejscu. Tam było gorąco, było duszno, ciemno, i ta obecność tego jakby brudu, tego szlamu, tego płynnego, że wszystko było tym obrudzone. Ja pracowałem w kopalni kopalnia tego nie odzwierciedla z tamtym miejscem. Było bardzo strasznie. I obudziłem się po tym doświadczeniu tego bycia w tym czyśćcu i zacząłem płakać. To było tak rzeczywiste doświadczenie. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca w domu. Przez cały czas o tym myślałem. I co będzie? Co te biedne dusze tam czują? Czego doświadczają? Ale Bóg przygotował dla mnie następny dzień, następną noc. Pokazał mi walkę, pokazał mi demony, które znęcają się nad ludźmi, nad człowiekiem. To 3-metrowe bestie, ogromne, umięśnione. I pokazał mi anioła, który stał koło mnie, święty Michał Archanioł. Przepiękna postać. 3-metrowy anioł, który ma złote włosy, twarz. Ni mężczyzna, ni kobieta. Nie można było po wyglądzie ciała określić, że to jest kobieta. Bo nie miała ani piersi. Przepiękna twarz, taki róż. Biały strój. Ten strój był niesamowity. Ale pokazał mi Bóg, do czego mnie przygotowuje. Ja w tej wizji zobaczyłem człowieka, który był bardzo mocno umęczony, udręczony. Nie miał siły trzymać się na własnych nogach. Klęczał przed jakąś misą emaliowaną. W tej misie była woda. Ja wiedziałem, że mam tego człowieka obmyć tą wodą z tej misy. Gdy to uczyniłem, chciałem tego człowieka wyprowadzić przez okno, ale patrząc przez to okno w tym pomieszczeniu, na dole czekały wielkie dwa demony, 3-metrowe. Stwierdziłem, że mam walczyć tego człowieka i muszę z tymi demonami zacząć walczyć. I tak uczyniłem. Walka była nie przegrana, nie wygrana. W momencie, gdy demon złapał mnie za głowę, chciał mi tę głowę ukręcić. Zaczął bić dzwon. Ja się obudziłem. Nagle słyszę tych dzwonów, tych bić było 7. A po mojej twarzy spadają włosy. Ja znowu płaczę, bo to doświadczenie było tak rzeczywiste, że te włosy, które on mi złapał, wyrwał, one były powyrywane i leżały na mojej poduszce. Ja znowu ryczę. I mówię, co jest grane w ogóle? Gdzie ja byłem? Na trzeci dzień mam kolejną wizję, w której Bóg pokazuje mi kościół. Kościół, który jest częściowo w ruinie. Nie ma w nim ludzi. Wszystko jest. Jezus jest w Przenajświętszym Sakramencie okryty taką jakby folią, z kokardą. Groby są pokrywane folią, takie zabezpieczone, bezpieczne. I stoi kapłan, który obok siebie ma rower i głos, który mówi: daję ci ten kościół, daję ci tego kapłana, odbuduj mój kościół. Mówię, co jest grane? Znowu się budzę i płaczę. Mówię, coś jest nie tak chyba ze mną. Idę do tego kapłana i mówię, że przeżywam takie stany. Nie wiem, jak to określić. I on mówi do mnie, czy byłeś na pielgrzymce? I ja mówię, nie. A chcesz iść? Mówię, pójdę. No i tak poszedłem na pielgrzymkę.
I co tam się wydarzyło?
Pielgrzymka to był następny taki ogromny cukierek od Boga dla mnie. Ja nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce. Dla mnie pielgrzymka wcześniej to było marnowanie czasu. Ksiądz powiedział, żebyśmy myśleli inaczej niż się chodzi na pielgrzymkę. Może pójdziemy przez lasy, przez pola, na skróty. Wyjście było z miejscowości Jaczów około godziny 5 nad ranem. Mieliśmy przejść około 10 kilometrów do jednej miejscowości, drugiej, i zabrać tam następnych pielgrzymów. Mieliśmy udać się do sanktuarium w Grodowcu. Doszliśmy do tego miejsca odbioru naszych znajomych. Teren taki jeszcze pagórkowaty, mgła. A ja w pewnym momencie widzę postać we mgle. Kobiety, wzrost około 1,60 m paru centymetrów, 1,70 m nieprzekraczającego, ubrana w szary strój, od dołu do góry, taki pasek przy głowie miała, taki czarny, bardzo pokornie złożone ręce, oczy skierowane ku ziemi, i unosiła się na mgle, parę centymetrów nad ziemią. Ja od razu poczułem w sercu, że mam do tej kobiety podejść i się z nią przywitać. Tym przywitaniem był pocałunek w rękę. Ja nigdy kobiety w rękę nie pocałowałem. Tym bardziej obcej, gdzieś przy kościele czy w czasie drogi. A to był taki odruch niekontrolowany. Od razu całuję w rękę i ona znika. I to doświadczenie ja zapomniałem podczas tej pielgrzymki. Ono zostało mi wymazane z pamięci. I ta pielgrzymka stała się dla mnie wielkim, ogromnym doświadczeniem, takim sprawdzeniem może mnie samego. Założyłem nierozsadzone buty, trapery. I przeszliśmy tam może około 40 kilometrów. Ja zaciśniętymi zębami szedłem całą trasę. Bardzo mocno mnie te buty obcisnęły. Miałem tak ogromne pęcherze, rany, to były dosłownie rany na nogach, że ja się kurowałem po tej pielgrzymce w paręnaście dni. Ale dotarłem do tego sanktuarium, trzymając się dosłownie już później krzyża przy samym wejściu na sanktuarium, gdzie dotarłem. Odmawialiśmy wtedy tam różaniec. Różaniec, który był takim jakby dodatkiem do tego wszystkiego, może nie dodatkiem, źle to ująłem, ale takim kolejnym wypaleniem tego zła. Ja dymiło się ze mnie. Ja w ogóle odmawiając każdą dziesiątkę, to mi wychodziło z trudnością to. Ja mówiąc: Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, ja mówiłem: zaprowadź wszystkie dusze do piekła. Demony wychodziły ze mnie. Przez tą pielgrzymkę, przez tą te cierpienie i tą modlitwę. Ja byłem tam oczyszczany. Uratowały mi dosłownie, prawie bym zemdlał przed tym kościołem, gumisie, które miałem gdzieś tam w kieszeni. Ale dotarłem do domu i zacząłem wspominać te całe wydarzenie. I przypomniałem sobie, że była tam jakaś kobieta. Tą całą sytuację. I mówi: Jejku, co ja narobiłem? Pytam się księdza, czy... I dzwonię do księdza, pytam się jego, czy widział tą kobietę ubraną na szaro, ze złożonymi rękoma. On mówi: on nie widział żadnej kobiety. A ja mówię: tam była kobieta, a co zrobiłeś? I przedstawiłem mu tą całą sytuację. Razem stwierdziliśmy, że na spotkanie przyszła mi Matka Boża. Że ona istnieje. Że ona jest matką grzeszników, która się nie wstydzi, tylko chce ich mieć w swoim sercu. Ich prowadzi do Chrystusa.